Listy Jana powstały, tak szacujemy, już gdzieś prawie 50 lat po tym, jak Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. I były innym spojrzeniem na to, jak żyć Ewangelią przez dziesięciolecia. Wydaje się, że pisze je Jan prezbiter, starszy człowiek, doświadczony, dlatego mają specyficzny styl. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Ciebie, Boże Ojcze, prosimy, otwieraj przez Ducha Świętego przesłanie Twojego Słowa dla nas i nasze serca i umysły na Jego przyjęcie. Amen. Powiedziałem na początku, że dzisiejszy tekst biblijny, który jest podstawą kazania, mierzy się z pytaniem o to, co się dzieje, kiedy człowiek już kiedyś został uratowany, został odnaleziony, został zbawiony. Co się dzieje po roku, 5 latach, 10, po 40, po 50 latach? Co się dzieje z człowiekiem? Czy cały czas ma być na nowo odnajdywany, ratowany, czy już raz mu wystarczy? Tak jak byli przekonani faryzeusze i uczeni w piśmie, w zasadzie taką mamy wzmiankę na wstępie do przypowieści o synu marnotrawnym, że mieli problem z tym, że Jezus zbyt łatwo pozwalał grzesznikom, którzy żałują, którzy chcą zmienić swoje życie, wrócić do Boga. Po prostu za łatwo im na to pozwalał. Za dużo czasu z nimi spędzał. Mówili, tak nie wolno. Dlatego właśnie Jezus opowiada 3 przypowieści. Trzecią z nich jest przypowieść o synu marnotrawnym. Żeby wyjaśnić, jak to ma być, kiedy ci, czy jak ci, którzy uważają się za sprawiedliwych, mają odnosić się do tych, którzy z własnej czy nie z własnej winy życiowo się pogubili. Jan ubiera to w inny obraz. W zasadzie można by powiedzieć, że Jan mówi o homologacji duchowej i pseudohomologacji duchowej. Homologacją nazywa się stwierdzenie, że jakieś urządzenie, w dzisiejszym świecie jakieś urządzenie, z reguły najczęściej pojazdy, spełnia normy i jest w zasadzie bezpieczne, jest dopuszczone do użytku. Co by to miało znaczyć w sensie duchowym? Homologacja i pseudohomologacja, to troszkę dalej wyjaśnię. Pieśni, które śpiewaliśmy, tak jak na wstępie powiedziałem, to pieśni dla dzieci i to, co jest niezwykłe w pieśniach, piosenkach dla dzieci, to to, że muszą w krótkich, prostych słowach oddać to, co jest kluczowe dla życia wiary. I każdorazowe śpiewanie tych piosenek jest przypomnieniem o tym, co fundamentalne, o tym, co najważniejsze. Mam świeżo za sobą kilka doświadczeń z moim synem, który zachwyca się teraz każdym nowym doświadczeniem. każde nowe zwierzę, które się zobacza, wczoraj odwiedziliśmy zoo, więc mam to gdzieś przed oczami. I zastanawiałem się, co się dzieje, kiedy możemy oglądać, jak dziecko zachwyca się prostymi, zwykłymi rzeczami. Wschodem słońca, zachodem słońca, jakimś zwierzęciem, które zobaczy. Najprostszymi sprawami. Co się dzieje z nami, kiedy my po raz 10 widzimy wschód słońca, 100, 1000, 2000? Wydaje się to oczywiste. No wschodzi, zachodzi, cóż tam wielkiego. Czasami może być ładniejszy, ale to człowieka nie dziwi. Nie dziwi nas to, że budzimy się rano. To jest coś, co wydaje się oczywiste. I gdyby to przenieść na życie duchowe, to niepokojące byłoby stwierdzenie, że po pewnym czasie życia z Bogiem może się nam wydawać, że łaska jest czymś oczywistym. Że Chrystus jest oswojony, no nie zaskoczy nas już niczym. Znamy tyle historii, tyle Jego słów, On nas niczym nie zaskoczy. A modlitwa, no oczywiste, że można się modlić. No. Bardziej problemem jest, jak się modlić skutecznie albo inne kwestie. Czyli ten problem, który powoduje, że to, co jest przywilejem, to, co jest cenne, staje się coraz mniej i mniej ważne w praktyce. Ląduje gdzieś na peryferiach naszej uwagi w życiu codziennym. Że gdzieś gubi się radość, radość z odkrywania tego pierwszego. I to nie znaczy, że można żyć całe życie euforią, ale rodzi to pytanie, jak żyć tak, żeby nie gubić tego, co najważniejsze. I wydaje mi się, że jednym z problemów, który powoduje takie gubienie tego, co najważniejsze, to pewne błędne wyobrażenie, że wystarczy, czy inaczej, że można w pewnym sensie taki duchowy glejt dostać. I niezależnie, czy ubezpieczenie na życie wieczne, o, to jest chyba lepszy obraz, takie ubezpieczenie na życie wieczne, które człowiek ma i po prostu już niezależnie, co się stanie, daje mu gwarancję. Niektórym wydaje się, że urodzenie się w ewangelickiej rodzinie jest takim glejtem, że człowiek już po prostu chwycił Pana Boga za nogi. Innym, jest to taki nurt może bardziej typowo amerykański, wydaje się, że jeśli kiedyś na jakimś spotkaniu ewangelizacyjnym zmówili modlitwę, to już mają całe życie załatwione. To tylko trzymają się tego jak glejtu. Inni jeszcze mówią, jeśli w biografii miałem chrzest, no to sprawa jest załatwiona. Mam już z górki, nie muszę się martwić. To można by mnożyć, bo tu mogą różne rzeczy pod to być podstawione. Kluczowe jest to, że człowiek trzyma się tego znacznie bardziej niż żywego Boga. Znacznie bardziej niż żywego Boga. Tak jakby właśnie kupił sobie ubezpieczenie na życie wieczne. Dzisiejszy fragment z pierwszego listu Jana, 7 werset z tego fragmentu, był w zasadzie hasłem społeczności chrześcijańskiej, która została powołana do życia w 1906 roku, gdzie sporo osób doszło do przekonania, że właśnie takie fałszywe przeświadczenie jest bardzo szkodliwe i trzeba ludzi zachęcać do tego, żeby powracali do spotkania z żywym Bogiem. Fragment, który wtedy wybrano, to ten 7 werset. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. W centrum misji, w kaplicy, mamy tablice poświęcone historii społeczności chrześcijańskiej, bo centrum misji kontynuuje to działanie zachęcania, wspierania i wzmacniania wiary i budzenia jej. I wielokrotnie patrzyłem na te fragmenty, na te historie i zastanawiałem się, co to znaczy dla nas dzisiaj. Co to znaczy dla nas dzisiaj? Dlatego, że społeczność chrześcijańska zaczęła się w niezwykły sposób. Mnóstwo ludzi było zainteresowanych życiem z Bogiem, wiarą. Wielu zostało obudzonych, przebudzonych. Wreszcie spotkało Ewangelię w mocy. A jednocześnie po pewnym czasie społeczność zrodziła wiele podziałów, zrodziła wiele rozróżnień, dzielenia na lepszych i gorszych, mówienia, że jedni są tymi naprawdę chodzącymi z Bogiem, inni nie są. Bogactwo wyznań, które jest obecne w Wiśle, po części zawdzięczamy właśnie tym podziałom, które się zrodziły. Bo po czasie pojawiła się walka o duchowy autorytet, o to, kto ma rację w wykładzie Pisma. I okazuje się, że nie ma takiego sposobu na to, żeby przestrzec się przed tym, co przyjdzie później. Przed pytaniem o to właśnie, jak budować wiarę na co dzień, wśród tych, którzy zostali uratowani, którzy zostali odnalezieni. I to jest niestety tak, że wszystkie kościoły, wyznania, parafie i zbory po pewnym czasie o tym, co podstawowe i najważniejsze, zapominają. Przypuszczam, że niestety nie ma takiego zboru, w którym taki moment nie nastąpi, że po iluś pokoleniach trzeba na nowo odnaleźć, po co w ogóle powstało dane wyznanie, dany zbór, dana wspólnota. Myśl o tym, jak kształtować życie na co dzień, zajmowała szczególnie mocno reformatorów XVI wieku. Zastanawiali się, jak pomagać ludziom kształtować życie codzienne. Nie życie ludzi chcących ułożyć je sobie w idealny sposób, w klasztorach, w jakichś szczególnych ośrodkach, ale tych, którzy są w pełni zamieszani w codzienność, w pełni zanurzeni po prostu w codzienne troski, problemy, kłopoty, czyli nas. Ich odpowiedź nieco zaskakiwała. Pierwsza teza Lutra mówiła o tym, że człowiek powinien nieustannie pokutować. Ilekroć czytam te słowa, to wyobrażam sobie właśnie takiego wzorcowego luteranina, który jest smutno poważny. Właśnie cały czas tym słowem pokuta, które jest takie ciężkie, żyje. Tymczasem zupełnie nie o to chodziło reformatorom. Mówili, że człowiek powinien nieustannie przechodzić taki proces duchowej homologacji. Nieustannie mierzyć się z przykazaniami i pytać się o to, gdzie jestem na drodze życia duchowego. Dlatego też ze spowiedzi chcieli zrobić sakrament. Uważali, że spowiedź jest tak ważna, tak ważnym elementem życia duchowego. I to jest tak, że wiele ruchów, które się pięknie rozpoczynają, na pewnym etapie gubi się właśnie dlatego, że zapomina, jak ważne jest to, o czym pisze Jan, że cały czas popełniamy błędy, że zło cały czas gdzieś się w nas jeszcze czai, że cały czas jesteśmy rozpięci pomiędzy chęcią życia, życiem doskonałym, świętym, życiem światłości, a tym, że w praktyce raz mocniej, raz słabiej dociera do nas to, że wiele nam jeszcze brakuje, że często okazujemy się tak małostkowi, że aż wstyd, że potrafimy pielęgnować w sobie takie uczucia wobec innych, takie jakieś urazy, że aż to zaskakuje. Jak to może być? I uniwersalnym doświadczeniem każdego wierzącego do dnia dzisiejszego jest rozpięcie między tymi dwoma doświadczeniami. Dążeniem i chęcią życia życiem świętym i tym, że jest to w pełni niemożliwe w tym życiu. Jan, pisząc do zboru, niestety nie wiemy jakiego, nie wiemy jaki to był kościół, do którego pisał, mierzył się z pewnymi nauczycielami, można powiedzieć mącicielami, którzy się tam pojawili i zaczęli ludzi przekonywać, że wierzący człowiek żyje życiem świętym, że wierzący to już nie podpada pod te wszystkie takie kategorie grzechu, tego co dobre, złe. Ten, kto wierzy, żyje życiem świętym, bezgrzesznym. I dlatego właśnie Jan szczególnie podkreśla, że jeśli ktoś jest przekonany o czymś takim, to po prostu Boga ma za kłamcę. Boga, który mówi, że życie duchowe to nieustanne powracanie do Chrystusa. To nieustanne odkrywanie na nowo, jak bardzo Go potrzebujemy do życia. To, że jest podstawą naszego życia. Żeby to jeszcze mocniej zobrazować, Jan posługuje się kontrastami. Mówi o Bogu jako świetle i o ciemności. Ten obraz jest do dnia dzisiejszego czytelny, bo jeśli ktoś coś ma na sumieniu, to z reguły robi to pod osłoną nocy. Dopiero już trzeba być niezwykle bezczelnym, żeby w świetle dnia po prostu czy łamać prawa, czy postępować tak, jak postępować się nie powinno. I to jest dosyć czytelne, że Bóg jest tym, przed którym nie da się niczego ukryć. I że jeśli komuś się wydaje, że już żyje życiem świętym, to dobrze jest z Panem Bogiem o tym porozmawiać. Zastanowić się nad tym, jak to święte życie tak naprawdę wygląda. Utrzymanie tych dwóch biegunów życia duchowego, czyli mocnego dążenia do chodzenia w światłości, jak Bóg jest w światłości, i mierzenia się z tym, że popełniamy błędy, popełniamy grzechy i że może się zdarzyć, że nawet trafiamy na poważne upadki. Czy z własnej winy, czy z okoliczności, nie jest to takie ważne. Chodzi o to, że jesteśmy rozpięci między jednym a drugim. I ważne jest utrzymanie tego napięcia. Ani z jednej strony przeświadczenie, jak adresaci Jana i nauczyciele, którzy tam zaczęli głosić, że już jesteśmy święci, że jesteśmy doskonali, że w zasadzie to nasze życie chrześcijańskie już naprawdę jest dobre. Naprawdę już wszystko idzie świetnie. Ani też, żeby zacząć cały czas grzebać się w jakimś rodzaju skrupulanctwa, czyli że człowiek cały czas się zastanawia, czy jeszcze coś ma do wyznania, jeszcze coś kolejnego, jeszcze coś znajdzie, jeszcze mu czegoś brakuje i że skupia się tylko i wyłącznie na tym, czego brakuje, na grzechach, na błędach, choćby na pytaniu, czy właściwie się nawrócił, czy właściwie wierzy po raz kolejny i kolejny, bo zdarza się, że to męczy ludzi i zamiast iść do przodu, to stoją w miejscu. Stoją w miejscu, zadając sobie nieustannie to samo pytanie. Jan zachęca do tego samego, co reformatorzy. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy nabożeństwo z sakramentem ołtarza, bo to jest właśnie to, że powinniśmy powracać do miejsca, gdzie Pan Bóg chętnie przyjmie nasze grzechy, gdzie Chrystus chętnie da nam odpuszczenie. A Bóg zaprasza nas do społeczności z sobą, do której mamy dostęp tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, nie przez cokolwiek innego. Wspomniałem o pseudohomologacji. Pseudohomologacja to właśnie takie przeświadczenie, które wkrada się do życia człowieka może nie wcześniej jak 5 lat po ważnych wydarzeniach duchowych, może 10, może 15, gdzie zaczynamy być przekonani, że to życie chrześcijańskie nam naprawdę idzie bardzo, bardzo dobrze i tak naprawdę nie potrzebujemy się za bardzo spowiadać przed Bogiem. Bo wiemy, jak trzeba żyć, tak mniej więcej żyjemy, więc wszystko idzie świetnie. I to jest dobry początek właśnie różnych tragedii, wielkich ruchów, kościołów, zapomnienie o tym, że potrzebujemy nieustannie przez Boga być prześwietleni i stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. I to, co ważne jest w spowiedzi, co niestety nie do końca dochodzi do głosu w spowiedzi powszechnej, bo reformatorzy zachęcali, Luter bardzo gorąco zachęcał do spowiedzi indywidualnej, do rozmowy z inną wierzącą osobą. Oczywiście trzeba zadbać o to, żeby ktoś tego nie wypaplał, bo to niestety też jest drugi element. Natomiast ważne jest to, żeby zmierzyć się z tym, jaką postać zło przybrało w moim życiu, w mojej postawie wobec innych ludzi, w mojej postawie wobec Boga. Bo żeby móc je porzucić i pójść dalej, zrobić kolejny krok, trzeba je dokładnie zidentyfikować. Jaka postać zła i grzechu jest w moim życiu? Jan podkreśla na koniec, że ta droga wyznawania, odpuszczania, dotyczy całych społeczności, zborów, kościołów, wspólnot. Bo tak samo jak człowiek w swoim własnym życiu może pielęgnować jakieś zło, oswoić je, tak samo i społeczności. I przypuszczam, że wiele przykładów można by wymienić. Myślę, że każdy by jakieś znalazł, jakieś grupy, zakładu pracy, firmy, wspólnoty, gdzie jakieś rodzaje zła są nie tylko oswojone, ale wręcz stały się takim wewnętrznym kodeksem tego, jak należy postępować, jak należy robić. I kiedy człowiek przychodzi, mówi, jejku, to tak nie można, to albo tak nie powinno się postępować, ale po kilku latach mówi, no tak już jest, no tak trzeba robić, tak trzeba postępować. Jan podkreśla, że całe społeczności potrzebują nawracania się, powracania do Boga, wyznawania tego, czego brak. To był też głos proroków starotestamentowych, którzy mówili, nie można wyznawać, mówić, że się żyje świetnym życiem duchowym, świetnym życiem z Bogiem, śpiewać piękne pieśni na nabożeństwach w świątyni, a na co dzień po prostu traktować innych z buta, że tak nie może być i budować struktury ucisku. Ten cały temat każe zadać pytanie, jak jest w twoim życiu? Jak jest w twoim życiu właśnie z tą rozmową z Bogiem, który jest światłością? Z tym przyglądaniem się sobie, Jakub użył pięknego obrazu, że przyglądanie się sobie w prawie wobec przykazań to jak przeglądanie się w lustrze, które powoduje, że widzimy jako wierzący, gdzie jeszcze możemy się rozwinąć, w jakich obszarach naszego życia potrzebujemy popracować, w jakich obszarach naszego życia kwitnie to, co jest dalekie od Boga. I naszym przywilejem jest to, że możemy dokonywać tej pozytywnej, dobrej, duchowej homologacji, czyli powracania do przesłania o odpuszczeniu, do którego mamy dostęp. Tak jak pisze Jan. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty znasz każdego i każdą z nas najlepiej. Ty wiesz, na jakim etapie życia duchowego, życia z Tobą jesteśmy. Dzięki Ci też za to, że w Jezusie Chrystusie otwierasz nam dostęp do Ciebie, jakiego nigdy wcześniej w historii świata nie było i nie będzie. Że Ty dajesz nam przywilej nazywania się Twoimi dziećmi, kiedy przez wiarę przyjmujemy Ewangelię. Że dajesz nam przywilej powracania nieustannie do Ciebie, powracania do Chrystusa i powierzania Mu tego, co nas obciąża, zła, które sprawiliśmy, tego, czego doświadczyliśmy, po to, żeby znowu budować życie na Chrystusie, na Tobie, na Ewangelii, a nie na swojej doskonałości. Dzięki Ci też za to, że Ty zachęcasz, Ty chronisz nas przed popadnięciem w błąd, czy to przekonanie o własnej świętości, o tym, że nic nam już nie brakuje i życie miłością do Ciebie i do innych ludzi przychodzi nam bez problemu, jak i chronisz nas przed przeświadczeniem, że musimy całe nasze życie rozpatrywać pod kątem doszukiwania się błędów, grzechów i tego, co złe, a pozbawiamy się w ten sposób chęci i radości do życia z Tobą. Prosimy Cię, Boże, o tych wszystkich, którzy nie poznali Ciebie, którzy jeszcze nie zostali odnalezieni przez Ciebie w Chrystusie. O to, żeby czy naszym przykładem, czy w inny sposób, żebyś do nich docierał, żeby mogli doświadczyć światła, którym Ty jesteś, żeby mogli doświadczyć prawdy i zobaczyć, że można żyć innym życiem, życiem pełnym już tutaj na ziemi. Prosimy Cię również o wszystkich tych, którzy chorują, cierpią, którzy przechodzą przez trudne doświadczenia. Trudne doświadczenia, które często stają się kryzysem wiary, które każą stawiać trudne pytania. Proszę, byś Ty nas posyłał, otwierał nam oczy na tych ludzi, których mamy wokół, których możemy wesprzeć, których możemy wspomóc, którym możemy choćby dać dobre słowo. Proszę, posyłaj nas do tych, którzy są w potrzebie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.